Teatr, opera, koncert w wydaniu online? Czy to się może udać? Kiedy niepewność powrotu prawdziwych emocji jest duża, nikt nie pyta, czy warto, ale próbuje. Artyści wchodzą w nowy świat z dystansem, rozglądają się, kluczą, czasem się boją, ale wiedzą, że w 2020 roku innego wyjścia nie ma. Z innej strony, nasze domy stały się biurami i studiami telewizyjnymi. Scenografia biblioteczna robiła furorę przez długie miesiące wiosny i lata. Zupełnie nam się wszystko przemeblowało. Moim gościem jest Hanna Szymczak, autorka scenografii do wielu polskich spektakli teatralnych i filmów. Współczuć tego czasu, który przyszedł?
No, oczywiście współczuć, bo to są czasy trudne. Pomijając, że tak powiem, aspekt ten najbardziej oczywisty, czyli niewydolność finansową, bo to jednak my jesteśmy taką grupą ludzi, która po prostu żyje z tego, co tam urobi i udzierga. To myślę, że może nie dla nas, ale na pewno dla właściwie wszystkich sztuk performatywnych, dla tych ludzi, którzy spotykają się z publicznością, a jak wiemy, taki wytrawny śpiewak, żywi się w jakimś sensie, prawda, relacją, nawet nie aplauzem, ale relacją, no bo to jest tak naprawdę sensem jego działania. No to myślę, że to jest bardzo duży problem, bo to się jest nagle odciętym od źródła energii, nie? Aktor pasie się okiem.
Wygląda na to, że ten czas będzie doświadczeniem na długo. Czy człowiek jest w stanie się tego nauczyć, tak żeby zachowywać się niby tak samo, ale trochę inaczej? Mówić tak samo, ale trochę inaczej? Słać ze sceny niby to samo, ale inaczej?
Ja myślę, że chyba nasze pokolenie nie będzie miało takiej perspektywy. To jest, oprócz tego oczywiście, że ta akceleracja w różnych sferach jest olbrzymia i ta akceleracja to jest dobrych kilkadziesiąt lat już w tej chwili. I w gruncie rzeczy trudno jest ocenić, jaka musi być cezura czasowa między akcją a reakcją w postaci choćby artystycznego przetworzenia tego doświadczenia. Oczywiście mamy do czynienia już z próbami, jednymi bardziej udanymi, drugimi mniej udanymi, ale mam wrażenie, że finał tej całej historii w postaci jakiejś konkluzji cywilizacji, o ile ona przetrwa w takiej formie, jaką my znamy, co też nie jest oczywistą rzeczą, no na to chyba pewnie trzeba będzie jeszcze zaczekać. My stoimy przy ścianie w tej chwili, nie? Więc nasza perspektywa jest, co tu dużo mówić, krótka.
Niektórym wydaje się, że bardzo łatwo jest zamienić scenę teatralną na scenę teatralną w online, z perspektywy kostiumów i scenografii. Czy to jest do przeniesienia?
Moim zdaniem w żadnej mierze. Bo ja, tak się składa, pracuję w tych dwóch mediach. To znaczy pracuję i w teatrze dramatycznym, operowym, baletowym i pracuję też przy produkcjach filmowych. I to jest jednak zupełnie inny sposób myślenia o choćby nawet samym ulepieniu tego świata. Ja już nie mówię o takich trywialnych rzeczach, jak na przykład to, że jednak mimo wszystko scenograf teatralny ma zdecydowanie większą kontrolę nad tym, jaki obraz dotrze do widza, bo w jakimś sensie my jesteśmy oczami widza. To jest duże wyróżnienie, ale też duże obciążenie. Natomiast w filmie, niezależnie od tego, czy to jest jakiejkolwiek rejestracji, prawda, która jest montowana, jest jeszcze funkcja operatora obrazu, o czym nie należy zapominać. I bardzo często okazuje się, że jakby nawet niezależnie od złej czy dobrej woli, konkluzja jest taka, że operator na przykład zupełnie inaczej widzi tektonikę kompozycji i to, co myśmy żmudnie lepili, on widzi i odbiera kompletnie inaczej. Dla niego te jakiś taki paradygmat, na którym żeśmy to budowali, nie do końca jest czytelny. Dochodzi często do różnych nieporozumień, bo akurat ja się nie zajmuję kostiumami przy produkcjach filmowych, no ale załóżmy, że budujemy jakby kostium w oparciu o buty, nie? A potem okazuje się, że wszystko jest w bliskich planach. Nagle okazuje się, że to jest jakieś takie w ogóle coś w ogóle takie, albo takie kawa, troszkę kawki, troszkę herbatki, bez pomysłu kompletnie, bez jakiegoś kontrapunktu. Cały pomysł bierze w łeb. Nie? Praktykuje się oczywiście spotkania twórców, spotykają się różne piony i dyskutują o tym, jaki jest w ogóle sposób widzenia tego świata, jaki to jest świat. Natomiast w praktyce bywa też różnie.
Świat nie jest do przeniesienia jeden do jednego, jak mówimy, ale skoro wiemy, że musi, to Czy to jest jakieś wyzwanie?
Ja myślę, że to w ogóle jest przeniesienie spektaklu, który był przygotowywany. Znaczy ja mam wątpliwości zawsze. Wielokrotnie zdarzyło mi się na przykład w takich celach, że tak powiem, poznawczych czysto, oglądać rejestracje. Coraz częściej te rejestracje takie na potrzeby, powiedzmy, techniczno-marketingowe wykonywane w teatrach są, powiedzmy, nawet kręcone z trzech kamer. One są potem montowane jakoś. To ma taki pozór, powiedzmy, to jest pozór jakiś, prawda? Bo to jednak nadal jest jakby struktura myślenia w ogóle o tym jest kompletnie inna. Natomiast nie ma, i nawet jeżeli to jest rejestracja, która odbywa się podczas spektaklu, czy też próby z publicznością, to jest kompletnie, to są dwie kompletnie różne rzeczy. To znaczy nie da się przenieść tego czegoś. Ja absolutnie jestem tutaj jak najdalsza od jakiejś metafizyki zupełnie. Natomiast istnieje niewątpliwie jakaś wymiana energii. I nie da się tego zarejestrować. Używa się, zresztą w teatrze się używa kompletnie innych środków wyrazu i tego się nie obejdzie, bo nie da się jakby przereżyserować spektaklu na potrzeby rejestracji, w której na przykład zakłada się zbliżenia. Nie? Bo jeżeli to jest spektakl, który odbywa się, czy spektakl, czy próba, która się odbywa przy widowni i ona idzie, że tak powiem, w takiej inscenizacji, jaka została ustalona na potrzeby wystawienia scenicznego, to nagle okazuje się, że tam się wgrada jakaś zupełnie niepotrzebna egzageracja, która działa, jak jest rampa. Jak rampy nie ma, działać przestaje i zaczyna być zgrzytem. Są spektakle rzeczywiście takie, w których relacja między widzem a aktorem, ta odległość nawet jest, prawda, minimalna i tam to funkcjonuje trochę inaczej. Natomiast mam wrażenie, że jednak, może jestem staroświecka, ale mi się wydaje, że film to film, teatr to teatr. I że zawsze jest to trochę... taka rejestracja i potem emisja, czy tam powiedzmy, nie wiem, możliwość obejrzenia online jakiegoś wydarzenia, zawsze do jakiegoś stopnia jest namiastką.
Dzisiaj modnym słowem jest hybryda. Trochę ludzi zobaczy tutaj, trochę ludzi zobaczy tam. Zawsze tak jest, że jak mamy zadowolić dwie grupy, to żadnej nie zadowolimy.
Tak, bo to jest trochę kawy, trochę herbaty, prawda? Bo to jest takie, w końcu wychodzą pomyje z tego, nie?
Dokąd to zmierza?
Pojęcia zielonego nie mam. Ja już dawno się przekonałam o tym, że ja nie muszę mieć odpowiedzi na każde pytanie. Już jestem na tyle dorosła, że wiem o tym, że nie muszę znać odpowiedzi na każde pytanie i myślę, że to też jest jakąś miarą dojrzałości, żeby tak sobie przypochlebić sama sobie. Miarą dojrzałości też i człowieka, i twórcy jest świadomość tego, że rzeczywistość jest ambiwalentna, więc... Cóż, nie znam, nie mam aparatu krytycznego na tyle rozwiniętego, żeby móc wieszczyć cokolwiek.
W pani świecie niepewność jest do ogarnięcia, czy już nie?
Próbujemy, bo nie mamy innego wyjścia. Znaczy, ja zawsze wychodzę z założenia, że człowiek funkcjonuje w takich warunkach. Znaczy, to jest tak jak Navy Seals, nie? Że będziemy, co mamy teraz robić? Będziemy robić to, czego nas nauczono, dostępnymi dla nas środkami, najlepiej jak potrafimy. I może tu jakieś takie pobrzmiewa harcerstwo lekkie, ale myślę, że to jest chyba jedyna zdrowa postawa w tej sytuacji.
Na ile mamy moment sprawdzam, kiedy publiczność mówi poczekam albo wezmę coś w uboższym wydaniu, bo też na to czekam?
Mi jest trudno też tak do końca, jeśli mam być szczera, powiedzieć jak to wygląda, bo ja jestem z tej drugiej strony. Znaczy ja jestem z tej drugiej strony. Ja nie stoję na scenie. Więc to wszystko, co ja wiem na ten temat, to jest jednak jakąś wiedzą zapośredniczoną. Nie wiem do końca, jak to jest u artystów, którzy funkcjonują w takiej bliskiej relacji z publicznością. I to mam też na myśli muzyków, prawda, którzy koncertują estradowo. Myślę, że to jest w gruncie rzeczy jakąś wielką tajemnicą. Bo to jest kwestia tego, czy uda się wypracować, czy to jest tak, że uda się wypracować jakiś model, który będzie funkcjonował, czy to będzie tak, że zawsze będzie niedosyt, prawda, i z jednej, i z drugiej strony, czy to jest tak, że zróbmy cokolwiek, byleby było, to też jest, to są półśrodki tak naprawdę. Być może okaże się, że na przykład, nie wiem, być może okaże się, że nie wiem, wrażliwość białego człowieka, bo tylko o tym mogę mówić, bo to jest jedyna cywilizacja, którą znam tak naprawdę, ulegnie jakiejś transformacji. Być może taka relacja nie będzie potrzebna, może zwycięży lęk na przykład, prawda? Może ludzie za tym wcale nie tęsknią, może silniejszy jest taki instynkt samozachowawczy, który nam każe siedzieć w domu i oglądać po prostu na matrycy bezpiecznie? Być może.
Teraz jakby ktoś przyszedł i powiedział, że nie ma innego świata, zapomnij o nim. Teraz przez rok robimy to tylko w pionie, a ty musisz uprościć. To jest do zrobienia?
Ja myślę, że to chyba nawet nie jest kwestia, czy z punktu widzenia, nie wiem, opracowania kostiumów, scenografii, czy też w ogóle sposobu organizacji gry, tak, i stworzenia tego świata, który potem ma być medialnie jakoś tam zagościć na tych kanapach albo w tych łóżkach, no to to akurat jest najmniejszy problem. Tak naprawdę, bo to jest kwestia po prostu użycia odrobinę innych środków, bo to jest kwestia innego zakomponowania, potem już, znaczy jakby dogadania się, prawda, jaka jest kompozycja kadru. To nie jest jakimś drastycznym wyzwaniem, myślę, że dla większości scenografów teatralnych, choć być może, bo to jednak człowiek się przyzwyczaja do tego, że panuje nad tą przestrzenią, no, w jakimś sensie w 100%, powiedzmy. To nie jest problemem, to jest problem techniczny. Myślę, że to chyba bardziej jest problemem dla aktorów, dla śpiewaków, dla tancerzy.
Jak popatrzymy na sztukę, gdzie scenografia jest ważna, to w którym rodzaju sztuki scenografia jest najtrudniejsza?
Trudno porównać. Naprawdę trudno porównać, bo to są jednak zupełnie inne światy. To są zupełnie inne światy, one się rządzą swoimi prawami. Zarówno jeśli będziemy analizować jakiś idiom artystyczny, jak i takie, że tak powiem, czysto techniczne aspekty, prawda? To, o czym wspomniałam, w teatrze scenograf ma jednak większą kontrolę. W filmie bardzo często okazuje się, że umawiamy się, że gramy na 360, ale widzimy tylko 3/4 z tego, prawda? I nagle okazuje się, że ta, powiedzmy, tektonika kompozycji tego wnętrza, chcący, niechcący, ale finalnie i jakby w shotach i potem w montażu, została na tyle przetransformowana, na tyle zmieniona, by nie rzec zaprzepaszczona na przykład, bo i to się czasami zdarza, że właściwie nie bardzo jest to zbierać. Ja nie umiem porównać tak naprawdę, czy trudniej się pracuje w operze, czy trudniej się pracuje przy spektaklu baletowym, czy trudniej się pracuje w filmie. To są kompletnie jednak różne światy.
Czy widz, który patrzy na ekran, jest bardziej doceniający, jak wygląda scenografia, jak wygląda kostium, czy ten, który siada na dużej sali w teatrze czy operze?
Trudno jest taką cezurę przeprowadzić. Czy to się ogląda, że tak powiem, na żywo, a na matrycy. Cóż, odwołuję się zawsze do takiego starego powiedzenia teatralnego, że jak się nie zauważa scenografii i kostiumów, znaczy one są bardzo dobre. Nie? Bo, znaczy, że to jest w ogóle dobre przedstawienie, bo nie ma nic gorszego niż takie, i to nieważne, czy to jest spektakl teatralny, czy to jest film, nie ma nic gorszego niż taka produkcja, w której nagle okazuje się, że scenografia, no to dopiero, albo kostiumy. Nie? Znaczy, ja myślę, że chyba ideałem jest stworzenie tak spójnego świata, żeby widz nie patrzył na buty chórzystki, że one są super w ogóle i takie wymyślone. Jak się maluje Kaplicę Sykstyńską, to się wtedy gra na siebie. Natomiast mam wrażenie, że jednak zarówno teatr, jak i film to są gry zespołowe. Oczywiście bardzo często ludzie o tym zapominają, ci twórcy bardzo często o tym zapominają, ale myślę, że to jest zdrowe podejście.
Akademia Filmowa bierze film i rozkłada go na czynniki pierwsze.
Oczywiście absolutnie nie deprecjonuję tego, bo bardzo często te werdykty członków Akademii, no skądinąd czynnych filmowców, prawda, no bo na tym się opiera ten cały interes i to niezależnie od tego, czy to są Oscary, czy to są Orły, czy jakieś tam jeszcze inne, to jest fantastyczne, że ktoś docenia na przykład pracę charakteryzatora, że ktoś docenia pracę dźwiękowca. Tak, że to jest fantastyczne, że ktoś, że jakby branżowo docenia się pracę poszczególnych pionów. Natomiast tak naprawdę ideałem jest stworzenie takiego świata, który zauroczy jakby w różnych aspektach tego określenia widza na tyle, że on będzie chciał z nami w tym świecie pobyć trochę.
Jak pani dostaje scenariusz, to co musi w nim być, żeby pani była zauroczona?
W ogóle dobry scenariusz jest podstawą wszystkiego, no dlatego jak jest dobra literatura, to nawet jeżeli kuleje scenografia, reżyseria i aktorstwo, to się trochę obroni, bo to ktoś dobrze napisał, nie? Fantastyczne są takie momenty, że na przykład dostaje się scenariusz z produkcji do czytania, mówię w tej chwili no nie o klasykach dramatu, ale mówię o na przykład scenariuszu filmowym czy serialu. I to są fantastyczne momenty takie, że się siada i czyta. Nie? Bo są takie, to się bardzo rzadko zdarza. Ja może jestem trochę rozwydrzona, bo ja mam jakieś takie zawsze nieadekwatnie duże oczekiwania. Natomiast zdarzyło mi się parę razy, tak, że usiadłam i przeczytałam. Są takie teksty, które się siada i czyta. No, żeby tak po nazwisku, no nie wiem, Jakub Żulczyk na przykład uważam, że jest fantastycznym scenarzystą. Dlaczego? Dlatego, że on ma coś takiego, co kompletnie w ogóle scenografia do tego nic nie ma, ani kostium, ani w ogóle nic, że tak powiem, z aspektu wizualnego. On ma świetny słuch językowy. Znaczy on tak genialnie ma taką wrażliwość językową, która buduje świetną prozodię mowy poszczególnych postaci, że on lepi te postaci dialogiem. On nie ubiera, tam te buty im ubiera, wymyśla, umebluje im mieszkania, wymyśla im samochody i tak dalej. Nie? I to jest fantastyczne, że tak naprawdę to wszystko jest w języku.
A mając scenariusz od Żulczyka, czy tam jest miejsce dla pani?
No oczywiście, że jest miejsce dla mnie, no bo to wszystko nie jest też tak literalnie opisane, prawda? Te didaskalia są takie powiedzmy bardziej obszerniejsze albo wątlejsze. Często jest tak, że się wychodzi trochę poza scenariusz, bo to się też bardzo często zdarza. No i trzeba ulepić teraz tę postać. Ja akurat w filmie zajmuję się dekoracją wnętrz, co jest fantastyczną rzeczą o tyle, że to ja ich tam w jakimś sensie, że tak powiem, uposażam. Nie? I to jest też, że to też różnie bywa, bo to też jest tak, że jakby współtwórcy są różnie wrażliwi na to. Nie? Są tacy, którzy to doceniają, ograją detale, gdzieś to ich pociągnie. Są tacy, dla których to nie ma właściwie większego znaczenia. I no tak tam mniej więcej, żeby się dało zrealizować inscenizację, bo są też tacy. To jest bardzo osobniczo zmienne, natomiast daje to takie fantastyczne możliwości do tego, żeby opowiedzieć tego człowieka jego kontekstem, takim no, rekwizytem tak naprawdę, nie przedmiotem. To jest bardzo fajne, to jest bardzo fajne wyzwanie.
Które ze scenariuszy były największą fascynacją?
Uwielbiam Ślepnąc od świateł, mimo tego, że to się jak trochę nijak nie ma do pierwowzoru książkowego i tutaj są zazwyczaj takie dwa obozy. Są tacy, którzy uważają, że książka była lepsza. Ja uważam, że to był bardzo dobry scenariusz i Krzysiek Skoneczny zrobił z tego naprawdę dobry serial. Z, powiedziałabym, specyficznym użyciem głównego bohatera, co jest rzadkie w polskim kinie. Tak na dobrą sprawę to też trudno powiedzieć, który jest najfajniejszy, bo ja lubię takie wyzwania, żeby się nauczyć też czegoś, nie? Żeby coś tak pogrzebać, podłubać, zdokumentować coś takiego. Pamiętam, że fantastycznie, naprawdę świetnie się pracowało z panem Krzysztofem Zanussim przy Eterze. Bo to jest, znaczy jakby pan Krzysztof jest w ogóle specyficznym twórcą, specyficznym partnerem też do pracy, bo on słucha. On słucha tego, co się do niego mówi. Ba, mało tego, on się do tego odnosi. Odnosi się do tego merytorycznie, nie emocjonalnie. I po długich perturbacjach, bo to jakby tam były problemy takie, że jakby historia była napisana z punktu widzenia, że tak powiem, historii, nie wiem, architektury obronnej tudzież anestezjologii, to ona była anachroniczna o jakieś mniej więcej 100 lat. I pamiętam, że te wszystkie rozmowy, które się toczyły w pionie scenograficznym, w których uczestniczył pan Krzysztof, kiedy to właśnie zastanawialiśmy się nad tym, jak przeprowadzić, jakby jak wymyśleć ekwiwalenty pewnych sensów, bo tam niestety bardzo dużą rolę odgrywały no, rekwizyty, to jest w ogóle mało powiedziane, tak? Bo to była historia o taka historia Fausta z Podkarpacia, jak ja się śmiałam. Natomiast tam szalenie istotną, znaczy on, to jakby nie chodziło o przelewanie z probówki do probówki, tylko on musiał, postać musiała faktycznie no, robić coś sensownego, tak? Co miało jakiś sens tam w tym 1911 roku. Więc taki krótki kurs historii anestezjologii. na to nałożony jeszcze raster tego, że to po prostu musi wyglądać jednak i to musi mieć jakiś sens jeszcze, ten sens, o którym chciał opowiedzieć Zanussi w historii, którą chciał opowiedzieć, gdyż nie była to historia o pracach nad środkami wziewnymi, znieczulającymi, tylko jednak o zupełnie czym innym, prawda? I teraz jak opowiedzieć historię o duszy, ale tak, żeby ona, żeby to nie było, żeby to nie, żeby, żeby cały ten sztafaż taki, powiedzmy, tego laboratorium nie wyszedł nagle tak naiwny, żeby jakaś bajka o siedmiu zbójach z tego nie wyszła.
Stara się pani zobaczyć miejsca, w których pewne rzeczy trzeba odtworzyć?
Procedura mniej więcej jest taka, że ten, powiedzmy, pion, scenograficzny pion filmowy jest oczywiście zhierarchizowany. Jest ten scenograf prowadzący, który w, powiedzmy, anglosaskim systemie, to jest ten production designer. On w Polsce ma trochę gorzej, bo w systemie anglosaskim production designer jest wyżej niż autor zdjęć. W Polsce to funkcjonuje trochę inaczej. Natomiast to on, że tak powiem, konstruuje taki trzon jakby wizualny, prawda? On wybiera lokacje i tak dalej. Natomiast drugi po bogu, no to jest właśnie ten dekorator, który, no umówmy się, z dekorowaniem jakby rozumianym słownikowo to ma niewiele wspólnego. Czasami jest tak, że rzeczywiście trzeba przebrnąć, ja nie mówię o na przykład takiej sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia w Eterze, że to rzeczywiście wymagało po prostu rzetelnego przebrnięcia przez, powiedzmy, historię anestezjologii oraz fizyki gazów, no bo tak naprawdę to się do tego, no bo coś na tej tablicy na przykład trzeba napisać, prawda? Więc też trzeba wiedzieć, jakiego typu, co on mógł badać, jakby, nie wiem, czy równanie Kirchhoffa, to on już wtedy mógł to zapisać, prawda, czy nie, bo być może będzie bliższy na przykład na tablicę albo na jego notatki i to też chodzi o to, żeby no, żeby to nie miało takiej naiwności bajkowej właśnie, nie, że a tam i tak nikt nie zobaczy i tak się nikt na tym nie zna. Oczywiście bywa to też różnie, prawda, bo to też jest tak, że my się też mylimy na przykład, nie, albo czegoś nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Albo na przykład dokonujemy takiego świadomego nadużycia i świadomie anachronizujemy pewne rzeczy. Ja mówię w tej chwili o takich grubych przypadkach, jak na przykład to, że nie wiem, no, autorzy scenariusza, taki film był Oszukana, o matce, która... amerykański film Oszukana, o matce, której zaginął syn. To się dzieje na przełomie lat 20. i 30. w Nowym Jorku, chyba Bostonie. Nieważne, to jest nieistotne, w każdym razie w Stanach Zjednoczonych. I ten film jest fantastyczny, jakby z punktu widzenia powiedzenia historii. Oczywiście tam widać te plejty, bo tam widać te wkluczowania komputerowe, no bo to jest starość w jakimś sensie, ale to jest wszystko fajnie zrobione, to ma dobry kostium, dobry detal, dobry rekwizyt, to jest wszystko bardzo fajne. Tylko tam jakby osią tej całej historii jest to, że ona, że tak powiem, w ramach opresyjnego systemu patriarchalnego jest skierowana do domu dla obłąkanych, gdzie mają, że tak powiem, pozbawić ją jestestwa za pomocą elektrowstrząsów. Ja obejrzałam ten film i coś mi się nie zgadzało, bardzo mi się coś nie zgadzało, po czym sprawdziłam. No i rzeczywiście nie zgadzało się o tyle, że tak naprawdę elektrowstrząsy zaczęto stosować w terapii w latach, w 41 roku chyba we Włoszech. Więc jakby no, myślę, że autorzy scenariusza w świadomy sposób dokonali takiego, ale to też są drobne rzeczy, na przykład u Baza Luhrmanna w Wielkim Gatsbym na przykład używają kompletnie anachronicznych telefonów, nie? Przy czym zakładam, że to jest świadoma decyzja zarówno production designera, jak i tego set dressera, jak i reżysera, że ten telefon, te telefony, z których oni będą korzystać, będą wyglądali tak, mimo tego, że świetnie wiemy, że one wyglądały wtedy inaczej.
Jest zawsze moment, w którym widz mówi: sprawdzam pani pracę.
Jest, znaczy to jest trochę tak, że się ogląda z taką nachyłką, że... ale oni to zrobili, no tak, ale to na przykład fantastyczne jest, no, świetny ten niemiecki serial Babylon Berlin, co to z kolei jest takim przypadkiem, że scenariusz bije na głowę pierwowzór literacki. Co prawda ja go nie czytałam w oryginale, bo ja nie władam tym językiem na tyle, żeby móc przeczytać powieść. Natomiast no, zakładam, że to nie są tylko błędy tłumaczenia. Książka jest okropna, serial jest świetny i jest świetnie zrealizowany. Tak na marginesie, obawiam się, że to jest też trochę tak, że tam jeden budżet jednego odcinka to jest tak, ja oczywiście też nie mogę wymieniać kwot, bo mi nie wolno, ale to jest tak, że budżet jednego odcinka Babilonu to jest mniej więcej budżet całej takiej naprawdę doinwestowanej serialowej produkcji Polsce. Więc to jest trochę tak, jakbyśmy... Oczywiście ja nie chcę się w tej chwili żalić, że o, bida, państwo, bida i to wszystko takie właśnie z firanki jest zrobione, bo bida. No ale też no, to nawet nie jest kwestia tego, że ta firanka będzie jedwabna albo plastikowa. To jest czas. Oni mają pieniądze na to, żeby zapłacić komuś za pół roku okresu przygotowawczego, co w Polsce jest kompletnie nierealne. Ja pamiętam, że ja się kiedyś ścięłam, nigdy nie koresponduję z obcymi ludźmi w internetach, ale raz to nie było mnie trudno to nazwać kłótnią, ale weszłam w polemikę, bo się wszyscy strasznie śmiali z tej nieszczęsnej Korony Królów, która rzeczywiście, no umówmy się, to w ogóle nie jest moja bajka. Tak? Nie, to nie chodziło o Koronę Królów, to chodziło chyba o jakiś inny taki serial kryminalny, historyczny polski. Chyba taki XIX-wieczny. No i była takie wielkie halo, że to jest polska odpowiedź na The Ripper Street. I to oczywiście w ogóle nie jest moja bajka, ja tego nie odnoszę się, bo to nie jest, nie taktownie jest, że tak powiem, recenzować pracę kolegów. Natomiast wszyscy się strasznie z tego śmiali. Ja by wyliczyłam, ile kosztowałoby urządzenie bawialni, tak żeby zrobić to naprawdę na takim poziomie, powiedzmy, no, żeby to wyglądało naprawdę dobrze i żeby to można było grać na detalach. No więc wyszło, wyliczyłam to, napisałam to w tym tekście, wyszło mi na to, że taka bawialnia, żeby ją naprawdę dobrze zrobić, tylko jedna bawialnia, jedno pomieszczenie kosztowałoby prawdopodobnie 2/3 tego budżetu, za który trzeba zapłacić za wszystkie adaptacje scenograficzne, za wszystkie błota na ulicach, za wszystkie szyldy, spluwaczki, wypożyczenie filiżanek, uszycie kotar i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to są, to, czy to się, to jest, to się nie da porównać w ogóle. Natomiast w tym Babilonie oni to wszystko zrobili fantastycznie, wybudowali sobie ten Haktar Berlina, no bo to było najrozsądniejszym wyjściem tak naprawdę i to rzeczywiście świetnie zagrało. No ale ma się takie Schadenfreude nagle, że jest tam taka scena ostrzału podczas tej demonstracji Spartakusa tam 1 maja. I myślę sobie, Boże, to oni to tak beznadziejnie zrobili ten ostrzał i że to chyba w ogóle niedobrze zrobiona jest ten detal tej architektury, bo to widać, że to niestety jest butafora. I myślę sobie, no to jest niemożliwe, żeby oni się do tego nie przygotowali, że ktoś zmienił zdanie na przykład. Nagle okazało się, że nie wiem, reżyser stwierdził, że to nie będzie ta brama, tylko tamta albo... No a to takie od czasu do czasu tak się człowiek takim brzydkim uczuciem właśnie takiego Schadenfreude się tak trochę ucieszy. Chociaż oczywiście żartuję w tej chwili, bo to jest naprawdę zrobione fantastycznie i tam jest też mnóstwo anachronizmów. Tam jest też mnóstwo tak zwanych patentów, które z prawdą historyczną o powiedzmy, nie wiem, kulturze, jakby jeśli odnosimy się do historii kultury materialnej, to są rzeczy, które mają niewiele wspólnego, natomiast wyglądają fantastycznie i one świetnie się sprawdzają w tym świecie, nie? Bo to jednak nie zapominajmy o tym, że to nie jest dokumentalny film o robieniu ciasta, nie? Tylko jednak jest to trzeba no, zauroczyć widza po prostu. No, to jest tak, jak aktor musi mieć wdzięk.
A skupiając się na operze, gdzie konkurują ze sobą trzy światy, baletu, teatru, musicalu, to jest wygodniejsze, bo więcej tych miejsc?
To nie jest w ogóle bardzo niewygodne. To znaczy to jest, ja myślę, że w ogóle tak naprawdę opera jest najtrudniejszym gatunkiem, bo przed reżyserem i scenografem, jak też i wykonawcami stoi potwornie trudne zadanie stworzenia tak wiarygodnego, tak zajmującego świata, takiej przestrzeni z taką energią, żeby widzowi przestało to przeszkadzać, że ktoś śpiewa, która godzina, że tak strywializuje. No bo umówmy się, no jakby te teksty, nawet te przeróbki szekspirowskie, które są u Verdiego, jedne są lepsze, drugie są gorsze, ale no to nadal, to już nie jest Szekspir, bo Szekspir nie napisał chustka, chustka, ha, 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 jak jest to w Otelu, zresztą jednej z moich ulubionych oper Verdiego. To jest naprawdę duże wyzwanie. To jest naprawdę duże wyzwanie, żeby stworzyć taki świat, w którym ten boski idiotyzm, prawda, tego, że ludzie się komunikują śpiewem, co jakby no w pierwszym rzędzie idzie afekt, a dopiero potem emocja, prawda? Bo to się nie da inaczej. Po prostu nie da się inaczej. No to jest taki gatunek ekspresji. To nie są łatwe rzeczy.
Od czego trzeba zacząć pracę, żeby to ostatecznie wszystko wyglądało tak, jak pani chce?
Trzeba posłuchać muzyki. Raz, drugi, trzeci, siódmy, 25. No bo tak naprawdę to tutaj jest jakby trop. No bo muzyka to są czyste emocje, prawda? Oczywiście no libretto, bo ono jednak opowiada zazwyczaj jakąś historię. No i się trzeba namówić z reżyserem, o czym my chcemy opowiedzieć akurat w tej historii.
Ma pani prawo opowiadać, czy tylko dopowiada?
To zależy od tego, z kim się pracuje. No, scenograf też opowiada, bardzo dużo opowiada, prawda? No bo to jest taka opowieść, która jest w tym świecie, nie? Znaczy, nie da się, bo w przeciwnym razie byłaby to wersja koncertowa czysto, nie? Znaczy buduje się, albo ta sama kwestia organizacji przestrzeni gry też jest niedopowiedzeniem, ale tak naprawdę opowiedzeniem. No coś tam trzeba wydemiurżyć jednak. Oczywiście to jest co z proporcją gardę. Ja tam nie mam jakiegoś takiego zbyt wysokiego mniemania o jakby takiej no, skali tego, co robię. Natomiast no, trochę się te światy stwarza jednak mimo wszystko. To nie jest kwestia tylko tego, żeby pani miała ładną sukienkę i wyglądała w niej korzystnie.
Sukienka, w której aktorka na scenie ma wyglądać korzystnie, jest ważniejsza od pokoju, w którym tańczy?
Nie. Nie, znaczy nigdy nie można stworzyć takiej hierarchii, bo ważny jest ten pokój, ważna jest ta sukienka, filiżanka też jest ważna, ale tak naprawdę najważniejsze są te treści, czy też wrażenia, jakie to zestawienie, prawda, tych wszystkich elementów, jakie ono ewokuje u widza.
Powiedziała pani, że opera jest największym wyzwaniem. Dlaczego jeszcze, poza tym, co już słyszeliśmy?
To jest chyba najważniejsze. Najważniejsze jest to, że jakby ta konwencjonalność, ta konwencja opowiedzenia historii jest na tyle wyrazista, na tyle silna, na tyle mocna i na tyle w niej, no ona jakby z natury rzeczy jest egzagerowana. No i teraz jakby próba opowiedzenia jakiejś sensownej historii, prawda, no bo to jest też kwestia interpretacji, bo tak naprawdę no to cóż, no można by było po prostu wysłuchać wersji koncertowej z jakąś świadomością tego, jakie teksty postaci śpiewają do siebie i wysłuchać tylko muzyki. Znalezienie teraz jakiegoś systemu na to, prawda, żeby zadać widzowi te rozmaite takie pytania, które samemu chce, żeby widz usłyszał to pytanie, tak? No bo ja mam wrażenie, że jednak teatr nie jest takim światem, w którym się udziela. Najgorsze są takie przedstawienia, w których się udziela łatwych odpowiedzi na trudne pytania. Ja myślę, że to chyba raczej jest właśnie tak, że należy spróbować zaangażować wszystkie środki w to, żeby widz usłyszał to pytanie, które my chcemy zadać. Bo nas to jakoś nurtuje.
Mówi się, że jak aktor nie dogra, to dowygląda. A jak ani tego nie zrobi, to będzie przynajmniej dobrze ubrany?
Nie ma jakby ładnego i brzydkiego kostiumu, nie? Kostium jest albo dobry, albo zły. Ja tylko nie dyskutuję z jedną rzeczą, mianowicie, oczywiście to tam jest kwestia, czy pije pod pachami, czy coś. Nie? Natomiast nigdy nie dyskutuję z żadnym aktorem, ani też tancerzem, ani śpiewakiem. Znaczy tancerzem to już w ogóle jakby jest poza tymi rozważaniami. Nie dyskutuję nigdy z aktorem, ani ze śpiewakiem o butach. Bo to jest tak jak Kurnakowicz, który podobno nie umiał czytać i tam mu czytał garderobiana, on się uczył ze słuchu roli, ale pytał reżysera, w jakich butach będzie grał. No jak już wiedział, w jakich butach, czy to będą tam nie meszty, czy z cholewami, czy ten, no to już wiedział, jaka to w ogóle jest postać, jak zbudować rolę. Jest rzeczywiście coś takiego, że buty są bardzo ważne, bo one dają energetycznie, jakby modelują motorykę postaci. Przychodzi do mnie aktor, mówi, wiesz co, bo ja bym chciał takie buty, wiesz, żeby miał takie mocne takie, wiesz, że tak, żeby one jeszcze, żebym tupał, nie, na przykład. Albo żeby zbudować jakiegoś takiego kmiota na przykład, nie, że taki jest, takim jest, że mówię, że jest takim kmiotem jestem, takim kmiotem, który wchodzi, tak rozgarnie i ten. Ale robię to motorycznie, nie, że mam taką twardą stopę, wchodzę twardą stopą, nie, albo na przykład wręcz przeciwnie, nie, że odejmij mi trochę z mocy. Nie wiem, ja to sobie wyobrażam, że jednak może nie cholewy, tylko może sztyblety, nie? Na przykład jakimś nawet stylowym kostiumie, jeżeli oczywiście to jakby no w ogóle można. Także ja zawsze, jeśli inne rzeczy, to jakoś tam te, że poproszę broszkę czy falmanę, to może jednak to budzi we mnie jakiś sprzeciw, bo to nie jest historia o broszce. Ale buty to jest rzecz, o której zawsze można ze mną dyskutować, bo wiem o tym, że to jest rzeczywiście tak, że to daje no to w jakimś sensie jednak bardzo warunkuje motorykę, no jeden z podstawowych środków wyrazu.
Rozmowa jest o butach. Czasami to taki krótki moment, w którym się one pojawiają.
No, to prawda, no prawda, no tak bywa i tak, że to jest jakiś epizod, który ma tam, nie wiem, dwie sceny na przykład, nie? A te buty nagle stają się jakimś zagadnieniem olbrzymim.
Wspominała pani, że była okazja dyskutować z Krzysztofem Zanussim, że jego zwrot jest merytoryczny. Daje pani możliwość, żeby aktorzy też jednak mieli wpływ na to, co na sobie mają?
Ja myślę, że tak, nie ma zasady, znaczy to nie jest zasada. To jest jednak tak, że... Ja nie mogę do końca poważnie potraktować takiego tekstu, że ja nie lubię różowego, powiedzmy, albo żółtego. Tak, bo to nie do końca. Znaczy, jestem w stanie na przykład zrozumieć do jakiegoś stopnia taki powiedzmy zarzut, czy też sugestię, czy też w ogóle zgłoszoną uwagę, że wiesz co, ja się nie czuję dość atrakcyjnie w tym na przykład, nie? Tylko, że no też nie chodzi o to, żeby to wszystko robić tak naprawdę Stanisławskim też, nie? Bo to też jest jakby kwestia zrozumienia, że powiedzmy, nie wiem, jest jakiś idiom estetyczny spektaklu i wszyscy żeśmy się zgodzili na to. Ja oczywiście rozumiem, że ta spódnica musi być odpowiednio szeroka, bo jest taka inscenizacja, która zakłada wchodzenie na stół, pod stół czy coś tam i to też jakby, no aktorka też musi się skupić na tym. Natomiast nie ma takiej, to nie jest zasada. To znaczy, to nie jest taka zasada, że ja kategorycznie odmawiam rozmowy na przykład na temat, nie wiem, kolorystyki, prawda, kostiumu. Znaczy ja rozmawiam zazwyczaj po prostu. Może nawet nie przekonuję, bo to też myślę, że to jakby nie jest za istotą takiej relacji, prawda? Tylko myślę, że to jest też kwestia tego, że musimy sobie wytłumaczyć pewne rzeczy. I jeżeli ktoś używa jakichś sensownych argumentów, które do mnie docierają i to nie chodzi mi o to, że one są takie, że one do mnie dotrą, tylko że rzeczywiście rozumiem, że jest coś na rzeczy. I że ja mogę bardziej pomóc, co nie będzie miało wpływu za bardzo na jakiś sens, powiedzmy, plastyczny, no to oczywiście to robię, no bo to nie na tym polega, znaczy to też nie jest tak, że jakby używa się ciała tylko jako szkieletu na kostium, nie? No bo to też nie jest tak, że wchodzi suknia nadziana śpiewaczką, nie?
Opera była pierwszym miejscem pani pracy?
Nie, ja jestem, że tak powiem, dzieckiem aktorów dramatycznych. To jest raz, dwa, trzecie pokolenie w teatrze. Bo dziadek, choreograf, tancerz. Opera pojawiła się później, ja zaczynałam w dramacie.
Opera to duże wyzwanie?
Myślę, że na produkcyjne czasami bardzo duże, no bo to jednak, cóż, ja będę tak PPS-owsko pragmatyczna. No jest różnica między jednak, bo część niestety jakby odpowiedzialności za logistykę tej produkcji środków inscenizacyjnych spoczywa na scenografię, nawet jeżeli on jest gościem w teatrze. No to musi mieć świadomość tego, że musi podjąć takie decyzje, które pozwalają mu na zrealizowanie określonego projektu w określonym budżecie. W związku z czym, no wiadomo, że jest różnica między stworzeniem spektaklu dramatycznego, w którym 20 osób to jest duża obsada, prawda, a spektaklu operowego, w którym powiedzmy, nie wiem, 50-osobowy, czyli mały chór, ale za to przebiera się 3 razy, nie? I nagle już się robi 150 kostiumów samego chóru. Do tego jeszcze dochodzi powiedzmy 20 osób baletu i soliści.
Pani musi dopieścić każdą postać.
Nie, w sumie tak. W sumie tak. Ja myślę, znaczy ja nie przypominam sobie, ale nigdy nie robiłam tak zwanej pieczątki, czyli takiej powtarzalności na przykład kostiumu chórowego. Chyba nie przypominam sobie, ale nigdy czegoś takiego chyba nie zrobiłam. Więc zawsze to jest, znaczy każdy ma ego, nie? To jest jedna rzecz, więc taka interakcja zawsze prędzej czy później nastąpi. Natomiast to też jest kwestia tego, że to jakby no każdego widać, nie? I każdy ten, znaczy po coś się zaprojektuje ten kostium, że on wygląda tak, a nie inaczej, żeby on potem tak, a nie inaczej wyglądał na scenie i pełni tę, a nie inną funkcję, opowiadał taką, a nie inną historię, więc to tam właśnie no trzeba wszystkiego dopatrzyć. Ja zresztą mam taką jednak fazę, że ja bardzo nie lubię takiej surówki na scenie, w tym sensie, że to jest takie odszyte. Odszyte takie widać, że prosto z pracowni, wyprasowane, takie świeżutkie jest, bo to jakoś tak, nie wiem, no zawsze mi jakoś tak coś mi wyje, bo to więc ja to tam patynuję, piorę, to się obwiesza, farbuję. No tak po to, żeby jakiś taki zadowalający mnie, powiedzmy, malarski efekt uzyskać.
Co to znaczy dobry kostium?
Dobry kostium? Dobry kostium to jest taki, który robi postać. Oczywiście, tak naprawdę postać robi aktor, tak? Wyreżyserowany aktor, czy wyreżyserowany śpiewak, wyreżyserowany i pracujący z dyrektorem muzycznym i mający jeszcze interakcję z kolegami. Natomiast to jest tak, że tutaj myślę, że nie ma hierarchii. To też można popsuć, nie? To też można popsuć. Można komuś popsuć coś kostiumem. Można mu pomóc. Można popsuć, ale to nie jest tak, że to jest jakby... Że to jakby bez kostiumu też się da. Oczywiście też się da, bo są oczywiście jakieś takie demi sceniczne czy koncertowe wręcz realizacje oper, powiedzmy, mówimy teraz o teatrze muzycznym, które mają jakąś taką dziwną energię, że to rzeczywiście jakby ta historia gdzieś tam się jako powidok gdzieś pojawia. Natomiast no, jeżeli to jest, że tak powiem, no, taka normalna sceniczna inscenizacja, no to ten, no to kostium ma jednak olbrzymie znaczenie dla budowania charakteru postaci. Oczywiście i tutaj ja myślę, że nie hierarchizujmy. To nie jest tak, że on jest ważniejszy albo mniej ważny. To jest po prostu z trochę innej szuflady środek, ale istotny.
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Zasubskrybuj mój podcast. Bądźmy razem. Blisko. Znajdziesz mnie na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na Voice House po więcej dobrej treści.